I po reklamie zrobiło się 17 minut po godzinie 9. Połączyliśmy się z księdzem doktorem Jarosławem Krzewickim, polskim kapłanem pracującym we Włoszech. I pierwsze pytanie, jak nad Tybrem minęły święta Wielkiej Nocy? Dzień dobry.
Myślę, że szczęść Boże, witam serdecznie, panie rektorze, pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet. Myślę, że minęły bardzo spokojnie, to jest najważniejsze, w skupieniu, a jednocześnie w rodzinnej atmosferze, tak jak święta powinny były przeminać.
Czy w tym roku było bardziej widowiskowo, bardziej tłumnie, czy też widać jednak ten strach Europy Zachodniej przed terroryzmem?
No właśnie kilka elementów takich tradycyjnych. Oczywiście papież Franciszek odprawiał uroczystą mszę świętą w dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Plac był wspaniale przyozdobiony, tak jak tradycja już wieloletnia to jakby na to wskazuje. Holendrzy przysłali 50 tysięcy wspaniałych kwiatów, jak wiemy, więc to wszystko było bardzo kolorowe, piękne, palmy i tak dalej, ale niestety odczuwa się, myślę, w Europie, w Rzymie to jest bardzo mocno widoczne, pewien niepokój, były informacje o możliwym zagrożeniu terrorystycznym, także te kolejki do bazyliki czy na plac były bardzo długie, ludzie czekali kilka godzin, więc to wszystko gdzieś tam na pewno wpłynęło na pewną atmosferę. Oczywiście ona nie dotyka istoty sprawy, bo przeżywamy zmartwychwstanie Chrystusa i gdzieś tam mamy w pamięci też poczucie zagrożenia, jakie towarzyszyło wtedy tym pierwszym uczniom Chrystusa, kiedy trzeba było świadczyć o zmartwychwstaniu, więc to jakby jeszcze bardziej nadawało w pewien sposób jakby kolorytu i pewnego swoistego wymiaru tych świąt, ale oczywiście jest to sytuacja nienormalna, która no nie może się podobać, bo coraz bardziej chyba wszyscy są zaniepokojeni.
I wreszcie ostatnie pytanie. Jakie główne przesłanie na święta Wielkiej Nocy zdaniem księdza ogłosił papież Franciszek?
Myślę, że papież Franciszek powiedział bardzo wiele ciekawych słów. Natomiast to, co szczególnie jakoś uderzyło, myślę, wszystkich mnie osobiście, to jest to, co mówił o tych Bożych niespodziankach. W charakterystyczny sposób dla siebie porównywał do sytuacji, oczywiście wychodząc z sytuacji uczniów Piotra i Jana, który biegnął do grobu zobaczyć, co się stało. Ta Boża niespodzianka sprawiła, że oni gdzieś tam zachwyceni zostawiają wszystko. Papież Franciszek, tak jak ta gospodyni, która zostaje z ziemniaki gotujące się, potem nie znajdzie oczywiście przypalone, ale ona biegnie, bo Bóg ma coś ważnego, ma coś do przekazania. Więc dać się zaskoczyć Panu Bogu, nie bać się. Myślę, że to jest bardzo mocne u papieża Franciszka. Nie bać się, bo moc zmartwychwstania jest nieporównywalnie większa od wszelkich innych ciemnych mocy, które mogą nam zagrozić. Jeszcze nawiązując do tego pierwszego pytania, jak święta minęły, powiem, że gdy chodzi o Włochy, tutaj jest bardzo charakterystyczne przywiązanie do tradycji przeżywanych w różnych regionach, miastach, parafiach, nieraz od siebie bardzo blisko, nie za bardzo oddalonych. Każda ma swoje zwyczaje, swoje tradycje, swoje piękno, swój urok. I to jakby daje też się źródłem nadziei, bo przecież słowa papieża padają przede wszystkim na żywą glebę tego, co tutaj od 2000 jest sprawiane. Ta żywna gleba chrześcijaństwa i wiary, myślę, żywej i pięknej.
Bardzo dziękuję. Prosto z Rzymu mówił do nas ksiądz doktor Jarosław Krzewicki. Dziękuję. Będziemy się łączyć, chcąc zaczerpnąć trochę atmosfery włoskiej z księdzem. Bardzo dziękuję. Dobrego
dziękuję.
Dnia.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam jeszcze raz i życzę wesołej oktawy świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wielu łask Chrystusa Zmartwychwstania.
Wzajemnie. Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo. A my w takim razie, zanim rozpoczniemy jeszcze nowy temat w trzeciej godzinie naszego poranka, to posłuchajmy Charlesa Bradleya, który w szczególny sposób, taki solowy, interpretuje znany przebój Black Sabbath. No i tak, przyznacie, że ciekawa interpretacja, ciekawy głos, czarny jak smoła, czarnego jak smoła Charlesa Bradleya. A my mamy nowego gościa, pan Leszek Rysak, historyk, przez wiele lat uczestnik międzynarodowego rajdu katyńskiego. Zbliża się kolejna smutna rocznica Katynia.
Witam państwa, witam pana, panie redaktorze. Zbliża się 10 kwietnia i to w takim wymiarze bardzo szczególnym, bo z jednej strony 10 kwietnia, czyli takie związane w ogóle z kwietniem i z 13 i wcześniej jeszcze z 5 marca, upamiętnienie zbrodni katyńskiej zrealizowanej, dokonanej przez Sowietów w 1940 roku, ale również w tym momencie pamięć 70. rocznicy upamiętnienia zbrodni katyńskiej, a przede wszystkim ofiar tej zbrodni, które przyniosły kolejne ofiary.
Międzynarodowy rajd katyński zwykle kojarzy się z facetami na motorach, w skórach, którzy jadą, żeby upamiętnić, w ten sposób upamiętnić rocznicę. Jak to dziś wygląda?
To znaczy, tutaj należy przypomnieć natychmiast komendora Wiktora Węgrzyna, twórcę, pomysłodawcę, twórcę i realizatora przez lata międzynarodowych motocyklowych rajdów katyńskich, właśnie takie szczególne upamiętnienie. I pod tym względem no, wygląda to normalnie motocyklowo. Przy czym tutaj podkreślmy, że jeżdżą nie tylko faceci, ale również dziewczyny. Dziewczyny. To jak gdyby jeden wymiar. Jest to grupa motocyklowa, która w tym momencie jedzie w szczególny sposób, upamiętniając nie tylko ofiary zbrodni katyńskiej, ale również ważne wydarzenia, miejsca związane z historią Polski. No i też, co ważne, spotykając się z Polakami mieszkającymi nadal na Kresach, a z drugiej strony też spotykając się z tymi, którzy tam obecnie mieszkają, mieszkańcami krajów, które tam po II wojnie światowej powstały i przekazując również pamięć polską, pamięć historii.
Jak jesteście przyjmowani na wschodzie, bo przecież nie mamy najlepszych stosunków politycznych z Rosją.
Znaczy, trudno jest mówić o tym, co dzisiaj, aczkolwiek słyszałem bardzo, jak gdyby tutaj pozytywne relacje, bo od ostatni raz na Kresach jadąc rajdem katyńskim byłem w 2014 roku, towarzysząc, prowadząc wówczas rajd warneński. Natomiast zwykle było to takie bardzo życzliwe, normalne spojrzenie z pewnym zaciekawieniem. Zawsze w momencie, kiedy jedzie grupa 50, 60, 70, czy tak jak w 2010 roku, ponad 100 motocykli i w momencie, kiedy ktoś chce, to nawet korzystając z najprostszego dostępnego urządzenia, zarejestrować się telefonu komórkowego, no to trwa to kilka, a czasami nawet kilkanaście minut, zanim kolumna cała przejedzie. To jest niesamowite atut również zwrócenie na siebie uwagi, bo to jest tak, że trudno nie zauważyć tej ogromnej grupy motocyklistów.
Ale milicja, służby porządkowe, jak to przyjmują? Tam.
No tak jak mają, jak mają nas traktować, tak nas traktują.
No bo z drugiej strony mieliśmy przypadek nocnych wilków, które no, w końcu nie wjechali do Polski. Był problem.
Znaczy to, jak, to jest dla mnie, jak gdyby, to jest sprawa, która była, myślę, że nie ma sensu do tego wracać. Tak jak mówię, powtórzę jeszcze raz. Traktują tak, jak mają polecenie, żeby nas traktować. Jak traktować motocyklistów.
W tym roku odbędzie się kolejny
jest rajd? Z tego co wiem, jest przygotowywany. Przygotowywany również tak jak w poprzednich, ostatnich latach. Dwie trasy, jedna taka bardziej tradycyjna, druga troszeczkę dłuższa. Bodajże chyba koleżanki i koledzy planują wyjazd do, również do dotarcie do Gruzji.
Do Gruzji.
Tak, ale ja chciałbym tutaj w tym momencie przywołać coś zupełnie innego, bo najbliższa niedziela, sobota, niedziela jest, a zwłaszcza niedziela jest wielką radością, wielkim świętem motocyklistów, bo będzie to już kolejne rozpoczęcie sezonu Zlot Gwiaździst imienia księdza Ułana Prorota Sława Paszkowskiego. Wielka radość spotkania na Jasnej Górze. I myślę, że tutaj też większość towarzystwa motocyklowego się wybiera właśnie, żeby rozpocząć sezon, oddając swoją jazdę, swoją radość również jazdy Matce Bożej, prosząc ją o opiekę.
Wielu motocyklistów będzie na Jasnej Górze?
No zwykle jest to kilkadziesiąt tysięcy, bo tak to zwyczajowo bywa. No w tym roku mamy raz, że dość wcześnie, bo 8 kwietnia zlot. Znaczy tutaj motocykliści są zapraszani zawsze jeszcze w sobotę 7 kwietnia do sali Ojca Kordeckiego. Natomiast jak gdyby kulminacją, tym najważniejszym momentem jest z jednej strony apel jasnogórski w sobotę, z drugiej strony Eucharystia na placu przed sanktuarium. No jest to wielkie wydarzenie i zawsze powtarza się to, że wówczas drogi prowadzące na Jasną Górę są bardzo mocno zakorkowane przez motocyklistów.
Czyli wszyscy ci, którzy chcą z Panem Bogiem rozpocząć swój sezon motocyklowy w najbliższą niedzielę, muszą
kierują się na Jasną Górę.
Klara Montana, Jasna Góra.
Jasne, jak najbardziej. To jest to jasne rozpoczęcie sezonu motocyklowego.
Zapraszamy wszystkich i zapraszał Leszek Rysiak, historyk.
No i motocyklista.
Jakim motorem pan się porusza?
Czy ja od 2010 roku jeżdżę Hondą Transalp. Stareńka, bardzo sympatyczna, turystyczna enduro, która umożliwia mi wjeżdżanie praktycznie prawie wszędzie. Może nie jest za szybki, może...
Ale silny.
Natomiast, znaczy też nie jakiś, nie powala pojemność, bo to tylko 600 centymetrów. Czyli w dzisiejszych kategoriach powiedzielibyśmy, że bardzo niedużo. Rzeczywiście troszeczkę czasami mocy i szybkości brakuje przy długich przelotach, no ale ponieważ daje możliwości radości jeżdżenia praktycznie w każdym terenie i dotarcie do prawie każdego miejsca, więc jest to duża, duża radość. A motocykl ma w tym roku kończy lat 28, więc myślę, że to też dobry czas. Silna, mądra maszyna.
Pięknie. Motocykliści, uważajcie na siebie. Nasze drogi ciągle nie są najbardziej bezpieczne.
Znaczy przede wszystkim chyba największym problemem jest to, że nie to, że mamy uważać na siebie. Uważajmy na innych. To jest też taka prośba, ukłon do wszystkich użytkowników dróg, szos, traktów wszelakich, bo chyba największym problemem jest to, że za mało uważamy na innych. To znaczy za mało życzliwości, za mało takiego pewnego ustąpienia często. Wiele osób jedzie, no bo ja jadę. Nie. To nie jest tak. Wszyscy użytkownicy są. Czasami niektórzy popełniają błędy. To też trzeba na to patrzeć. Niedawno byłem w Indiach, patrzyłem jak tam w dużo większym tłoku niż nawet w godzinach szczytu w Warszawie jeździ mnóstwo pojazdów. No, czy Delhi, przecież to taka drobna, mała aglomeracja 26 milionów, czy też Bombaj 18 milionów, samo miasto. W tym momencie wypadków stłuczek praktycznie nie ma. Nie dlatego, że tam nie byłoby możliwości, ale przede wszystkim dlatego, że to jest kwestia wzajemnego mieszczenia się, ustępowania, myślenia, w jaki sposób umożliwić innym również jazdę. Jeżeli tak będziemy jeździć, no to będzie na pewno bezpiecznie. Natomiast motocykl rzeczywiście z racji szybkości, z racji też właściwości oczu, oka ludzkiego, mogą być późno albo trudno zauważalne, ale to oznacza, że musimy wzajemnie uważać i po prostu sobie pomagać jeździć.
Patronem kierowców jest Święty Krzysztof, a patronem motocyklistów?
Również.
Też Święty Krzysztof, a więc niech Święty Krzysztof ma was w swojej opiece.
A przede wszystkim Matka Boża.
I Matka Boża.
Dziękuję bardzo.
Leszek Rysiak, historyk, dziękuję. A my w takim razie, zanim przeniesiemy się już na ostatnią część naszego poranka, czyli w takie bardzo muzyczne klimaty, bo naszym gościem będzie Milo Curtis, to posłuchajmy sobie, tak sobie myślę teraz, chyba Jacka White'a, Over and Over. Tak, a mój gość właśnie podkręca wąsa i zanim go przedstawię, chociaż właściwie nie trzeba go przedstawiać, bo zawsze po naszej audycji wtorkowej jest audycja naszego gościa, to zapytam o jedną rzecz. Mówi. Otóż mój przyjaciel, pół Grek, pół Polak, mówi, że Grecy dzielą się zwykle na dwie frakcje, faszystów i komunistów.
To jakiś dziwny człowiek jest. Ale to, to jest? Znaczy, że...
Milo Kurtis.
Dzień dobry. To znaczy, że pół Grek, pół Polak. Czy nie cały Grek. To zależy, wiesz, bo u Żydów na przykład jest matka i po matce jesteś Żydem, a u Greków po ojcu.
Po ojcu, no bo...
A on jest po ojcu czy po matce?
On jest po ojcu. Który był generałem na dodatek armii greckiej.
No to prawdziwy Grek.
Tak.
No. Wiesz, Grecy i tak się nie dzielą. Znaczy dzielą się oczywiście
on
na prawicę.
Oczywiście
no, tak, dzielą się na prawicę i lewicę. Niewiele się różnią od Polaków. Wiesz, bo Polacy myślą, że tylko my jesteśmy tacy podzieleni. To
ja Grecy są bardzo rozpolitykowani.
Bardzo.
Siedzą w kafejkach i politykują.
Albo no, ja widziałem, jak pierwszy raz byłem w Grecji, myślałem, że skurczę, biją się czy co, tam na rogu ulic, na takim placu, ludzie krzyczeli do siebie, wymachiwali rękami, podchodzę bliżej, a oni o polityce dyskutują. Tylko, że tak dyskutują, że nie biją się, ale Grecy no, mają podniesiony głos.
Tak.
Ale też się nie różnią tym, jak pojechałem na wyspę, na której mam dom i ziemię, to moja ciocia nagle na sąsiada, słuchaj, tam jedza ten pasek ziemi, który miał, nie wiem, no z 10 metrów i powiedzmy pół kilometra długości, to jest nasze, a on tam coś robi. A ja mówię, a jakby coś nie robił, to ty byś robiła? No nie, bo cała ziemia stoi odłogiem, tam nikt nie ma co robić. Ja miałem to robić, ale mi się nie chce. I wiesz, także bój o miedzę toczy się nie tylko w Polsce, ale tak, i Polacy podzieleni są, mój kolega mi powiedział, Polacy nie są podzieleni od 2 lat. To już długo pisał, od kiedy, jak Polacy
miedzą
byli podzieleni. Słucham?
Miedzą są podzieleni.
No nie tylko, ale i polityką są podzieleni i są podzieleni no głupotami, po prostu głupotami, bo tu emocje biorą górę nad logiką.
Ale co z tą Grecją? Tam rządzi teraz Syriza, tak?
Wiesz co, tak naprawdę to nie wiem.
Ale
tak przestałem się specjalnie interesować Syrizą.
Zawsze wykupywali te wszystkie lotniska. No,
ja chciałbym, żeby Polska miała takiego premiera, jak był Papandreou, który kiedy pani Merkel powiedziała, to sprzedajcie wyspy, żeby zwrócić pieniądze, które zresztą zostały im ukradzione Grekom.
Tak.
Niemcy zarobiły 50 miliardów euro na tym długu greckim i pani Merkel powiedziała, żeby sprzedać wyspy, na co pan Papandreou powiedział, Frau Merkel, nie pani kanclerz czy coś, Frau Merkel, oddajcie nam nasze złoto, które nam ukradliście w czasie wojny, a jak będziecie mieli problemy finansowe, to za to złoto my od was Bawarię kupimy. Życzę Polsce takiego premiera.
Papandreou. On był z PASOK, tak?
On był z Partii Socjalistycznej. Tylko tam to, wiesz, to co tak, innego tak. Znaczy ten socjalizm niż
ale
my to odbieramy.
Pamiętam, że jedne wybory już miał prawie przegrane, gdy naraz wybuchł skandal obyczajowy, że Papandreou ma kochankę, piękną stewardesę Deianirę bodaj.
I taką, dlatego wygrał.
Bardzo cieleśnie rozbujaną i wygrał te wybory wtedy.
Tak, wygrał, dlatego że, no wiesz, dorosły facet, wiesz, on miał chyba wtedy 75 lat, tak, to kobieta stewardesa 35. Aha, to znaczy, że jeszcze może. No to proszę bardzo.
No i to świadczy o podejściu Greków do życia.
No wiesz co, no znaczy, że jest silny mężczyzna, świadomy tego, co robi. No i może. Nie no, Grecy, Włosi mają, podobne południowcy mają podejście. Dosyć emocjonalne, ale nie aż tak emocjonalne jak Polacy.
U nas chyba by to zaszkodziło jednak politykowi w kampanii.
Nie wiem. Być może.
Czechom już nie, bo jak pan Topolanek miał te obyczajowe swoje przejścia, to mu wcale to nie szkodziło.
Mnie to w ogóle nie szkodzi, ale pamiętam, jak mieszkałem kilkanaście lat w Stanach, jak jeden z najwybitniejszych aktorów, gra na klarnecie również. Woody Allen chyba. Nie, jak się nazywa?
Woody Allen gra. Woody tak, Allen. Tak. Bo na saksofonie gra Bill Clinton.
Ja słyszałem, jak on gra. Słabo? Jestem muzykiem. Nie gra. Pamięta gra. Tam kilka dźwięków, ale to nie jest żadne granie. Więc on wziął sobie o 50 lat młodszą kochankę. To był skandal totalny.
Tak.
Niesamowite. Zresztą ten Clinton to miał troszeczkę, wiesz.
On taki był.
Nie był aż tak krwawy jak Obama. Bo ten Obama był najkrwawszym po II wojnie światowej, o czym w Polsce. My jesteśmy w wolnym radio, my sobie możemy tak, takie rzeczy
zgadywać.
Obama był najbardziej krwawym prezydentem po II wojnie światowej. On toczył naraz 7 wojen.
No proszę, a my go mamy za takiego gołąbka.
No i my jak my, ja nie.
No mówiąc o naszych mediach. O, tak,
media mainstreamowe, ja je nazywam
zawsze dobrze.
Neoliberalnymi. Tak. Bo to nie są liberalne media, to są neoliberalne. Zupełnie wszystko się zmieniło. Ja się interesuję polityką, nie znam się na niej. Ale moja mama
ale
twierdzi...
Ale jak każdy Grek.
Moja mama twierdziła, że od 10 roku życia mniej więcej się interesowałem polityką, a w greckiej podstawówce już w 7 klasie mieliśmy logikę i filozofię.
No proszę.
Więc to mi pomaga też troszkę... Znaczy właśnie to mi przeszkadza.
Dlaczego?
Bo w zrozumieniu dzisiaj... polskiej polityki, bo moim zdaniem Polska po II wojnie światowej w ogóle w historii od XVII wieku gdzieś jest w najlepszym geopolitycznym położeniu w Europie. A tu się mówi cały czas o zagrożeniach i tak dalej, bo wzorem Churchilla, gdyby myśleli polscy politycy, że dla nas nie liczą się przyjaciele. My nie mamy przyjaciół, my robimy biznes, interesy. Jak przyjechałem do Polski po 11 latach, to Rosjanie zaproponowali Polsce budowę gazociągu przez Białoruś do Niemiec, Francji, Holandii, Beneluxu i tak dalej. I wtedy rządził pan Jerzy Buzek. I on powiedział, że dobrze, zbudujcie ten, to pamiętam, bo byłem w szoku wtedy, po kapitalistycznej Ameryce coś takiego obserwować. Byłem w szoku, bo on mówi, dobrze, ale jeśli przejdzie przez Ukrainę. Myślę, jak to? Ktoś daje prezent, bo to jest prezent. Daje prezent, daje ci 100 zł, a ty mówisz, dobra, wezmę od ciebie 100 zł, jeśli dasz 100 zł jeszcze mojemu koledze. I zbudowano Nord Stream, który ja nazywam Nord Stream imienia Jerzego Buzka. Widzę twoją minę zdziwioną. Powiem ci, że w żadnym innym radio tego nie powiem.
Ale to ciekawe podejście takie inne.
No wiesz co, bo ja patrzę logicznie. Idzie ten gazociąg, prawda, przez Polskę. Po pierwsze, gaz jest tańszy. Po drugie, za darmo dostajemy pieniądze, bo oni to budują z Niemcami, prawda? Za darmo dostajemy miliardy euro. Polska mogłaby być już na poziomie Niemiec ekonomicznie, bez najmniejszego problemu. Ma taki, z północ, południe, wschód, zachód. Przecież przez Polskę się przecina wszystko. Polska jest, w super położeniu, tylko nie ma polityków, bo politycy kierują się emocjami, a nie logiką. Dlatego mówiłem o Churchillu. Teraz chcą ten drugi Nord Stream budować, to wyskakuje pan Tusk i mówi, nie wolno i tak dalej. I szkoda, że żaden polski polityk nie powie, ej, słuchajcie, pani Merkel i panie Putinie, zbudujcie u nas. Będziemy zarabiać tyle, obniżycie nam gaz o 3/4 i tak dalej. I Polska jeszcze co będzie miała z tego? Tak jak Ukraińcy zakręcili kurek, co udowodniła Unia Europejska, zakręcili Polsce kurek, to Polska będzie miała rękę na tym kurku. Czy nie są same interesy?
No tak.
A emocje nie pozwolą, bo ruski jest zły i koniec, no.
Ale wy, Grecy, zawsze lubicie tych Rosjan.
No bo prawosławni.
Prawosławie, tak.
Wzięli od nas prawosławie, wzięli od nas dużo z naszej kultury. Poza tym walczyli jednak, przyczynili się do naszej niepodległości. Przecież oni walczyli przeciwko Turkom. Oni i Brytyjczycy. To trzeba oddać Brytyjczykom, że też tam pomogli.
No tak. To.
Ale cię zaskoczyłem.
Nie, ja to wszystko jakoś tak sobie przypominam. I wiem, że lubicie Rosjan.
Logika. Ja teraz mówię o Polsce, to mówię tylko i wyłącznie o logice i o interesie.
Lubicie Rosjan, ale port w Pireusie Grecja sprzedała Chińczykom.
Słuchaj, Grecja, kiedyś rozmawiałem z takim ekonomistą, nazywa się Andrzej Sadowski, zresztą siedział na twoim miejscu akurat. I on, kiedy mówiłem o kryzysie w Grecji, to on mówi, jaki kryzys? To jest rezultat złych posunięć. No, Chinom rzeczywiście Piraeus został sprzedany, bo trzeba spłacać. Grecja tak naprawdę to te pieniądze, które pożyczyła, już milion razy spłaciła. Oczywiście przesadzam. Teraz spłaca te odsetki i odsetki od odsetków przecież. No wiadomo, jak banksterzy robią. No, czytaliśmy wszyscy przecież Wojnę o pieniądz i wiemy, na czym to polega. I że to nie Grecja jest winna. Kiedyś pani Monika Olejnik stwierdziła w kropce na D, ona się zna na wszystkim, więc w rozmowie z panem Kołodko, który...
Też się zna na wszystkim.
No tak, ale on chciał jej wytłumaczyć, na czym polega dług grecki. To ona go zakrzyczała i powiedziała, przecież Grecy to złodzieje, oszuści i lenie.
Tak stwierdziła.
Tak stwierdziła i nie wiem, że część Greków, połowa, tak, ona się zna na ekonomii najlepiej, prawda? I ja poszedłem do ambasadora Grecji, który był moim bliskim znajomym, może przyjacielem nawet powiem, i mówię, słuchaj, Polska zawsze występuje, kiedy się obraża Polskę, ambasadorowie występują i bronią Polski. Czy ty wystąpisz? A on mówi, nie, no mamy to nagranie, mamy tu w ambasadzie, mamy w MSZ-cie, to nam wystarczy. No ale powinieneś coś powiedzieć. A on mówi, no i co? I mam się zniżać do jej poziomu? Bo jeśli jej odpowiem, zaprzeczę ci, potwierdzę, wszystko jedno co, to już będę na jej poziomie. I chcesz, żeby twój reprezentant był na poziomie takiej dziennikarki, która nic nie wie?
Bo pani Monika coś tam wie, bo pewnie była w Grecji na wakacjach, czy...
Nie wiem.
Przejazdem na jakieś wyspy.
Nie wiem, zawsze jest taka blada, że myślę, że raczej...
Ale Grecja jest dość popularnym kierunkiem, w którym Polacy
no z Polski
się
tak, tak, dlatego, że Polacy są w Grecji niesamowicie lubiani. Jak powiesz Polonos, to masz drinka za darmo od tak? razu. Wiesz, jak powiesz, że jest Polonia, wiesz, no. Grecy uwielbiają Polskę i nie tylko przez tego walczącego w II wojnie światowej, jak on się nazywał. Polskie nazwisko miało.
Iwan Szajnowicz.
Szajnowicz, tak. To jest bardzo znany, on ma pomnik w Salonikach.
Agent numer jeden, tak.
Tak jest.
Aha. Strasburger występował.
Ale są też lubiani przez Gorski, Wazecha.
A, tak, bo rzeczywiście.
Nie, Warzycha nasi, oczywiście mówili, ale Wazecha. No, i, no, w Grecji kiedyś. I trener Górski, no przecież tak. No, jeden z najwybitniejszych trenerów świata. Gmoch dalej mieszka w Grecji.
W Grecji właśnie.
I no, Grecja poza tym przyjęła w stanie wojennym ponad 200 tysięcy uchodźców z Polski, wiesz. Później jak ja dałem nawet wywiad taki pod tytułem Wściekły Grek, kiedy, wiesz, tak wszystkie media nadawały na tych leniwych Greków, a Grecja była w pierwszej dwójce. Grecja i Austriacy najdłużej w Europie pracowali.
A w Polsce jest takie przysłowie, które nie wiem, czy na świecie również funkcjonuje, udawać Greka.
Tak, nie ktoś, udawaj Greka.
Nie udawaj Greka.
Często ktoś mi to mówi, ja mówię, ja nie muszę, ale ja to przysłowie odbieram jako coś dobrego.
No tak, no bo to jest takie...
Nie udawaj Greka, nie udawaj sprytne. Mądrzejszego niż jesteś.
Sprytne. A poza tym my Polacy chyba doceniamy Greków, prawda? Bo
Polacy lubią Greków, Grecy lubią Polaków. Jest wymiana ciągle. No ja mieszkam, wiesz, na Miodowej, mieszkam na Starym Mieście i sporo Greków, greckich turystów widuję. Lubiana jest Polska. Moja ciocia przyjechała z moim wujem kiedyś do Warszawy i zamieszkali w Hiltonie, tam na dole, no, na Belwederskiej i szli na rynek Nowego Miasta, gdzie się z nimi umówiłem, na piechotę traktem królewskim. I wreszcie doszli i mówią, Milo, jak ty pięknie mieszkasz. Mówię, o co chodzi? Jeszcze tak czystego miasta i tak pięknego to my nie widzieliśmy.
Atenach? To...
No, po Atenach, po Paryżu, oni właśnie z Paryża przyjechali.
O, Paryż, już jest strasznie brudny.
No, a Londyn jaki brudny. I oni byli zdziwieni i zakochali się w tym Warszawie. Inna sprawa, że szli tylko traktem królewskim.
Co będzie w twojej audycji za chwilę?
A w mojej audycji znowu będziemy się spierać z Adamem Strugiem.
O.
No, ostatnio się spieraliśmy o zespół pieśni i tańca Śląsk, który ja zaprosiłem na festiwal taki, no jest stulecie niepodległości, więc trzeba to uczcić. No to wymyśliłem sobie zrobić muzyka mniejszości narodowych i etnicznych Rzeczpospolitej. Przecież tych mniejszości jest tutaj kupa. Bardzo dużo. No ale zaprosiłem Śląsk na zwieńczenie festiwalu, no bo to jest pewnego typu, tak jak Mazowsze, reprezentant Polski na świecie. No to on się wściekł, co ty, komunistyczny zespół, i ojej. I się kłóciliśmy i dostałem strasznie pozytywne reakcje, że kurczę, widać, że się przyjaźnicie, a potraficie się kłócić i przyjaźnić. Jak to jest? Mówię, w Radiu Wnet możemy, on też powiedział mi w tej audycji, którą będziemy mieli za chwilę, na początku był chaos, on powiedział, że takich rzeczy, jakie tu mówi i taką muzykę, nie którą w naszym radio puszcza, w żadnej innej radiostacji nie jest w stanie puścić. A jest to bardzo ciekawa muzyka, której rzeczywiście mało się słucha.
No właśnie, ja tak sobie stanąłem przed wyzwaniem, czy spuentować naszą rozmowę.
I tak no możesz mi życzyć wesołych świąt.
No oczywiście, że życzę wesołych świąt, bo wy macie przesunięte.
Tak, wy macie przesunięte.
To kiedy wy zaczynacie?
My zaczynamy, no mamy w tym tygodniu.
W tym tygodniu, no tak, a my już mieliśmy właśnie.
No właśnie, no,
nie, ale, wiesz, popatrz, skończyliśmy.
Ale popatrz, jak ja mam fajnie. No, byłem na śniadaniu wielkanocnym.
Podwójnie.
I znowu będę. Byłem na polskim, a teraz będę świstaka. Na greckim.
To jak dzień świstaka, no. Czego zaczyna się Wielkanoc. Tym razem niedługo u Milo Kurtisa Wielkanoc, a ja sobie pomyślałem muzycznie, to zrobię psikusa.
Oj, już się boję.
I zagramy taki słodko-pierdzący kawałek. O, to będzie Peter, Paul and Mary, Early Morning Rain.
Uwielbiam.
Trafiłem.
Trafiłeś.